trudną sprawą jest pokazanie właśnie wersji koncertowej takiego dzieła, jakim jest Czarodziejski flet Mozarta, czyli dzieła bardzo scenicznego, teatralnego, kolorowego. Tu mamy ten cały anturaż z głowy, że tak powiem, bo nie mamy dekoracji, nie mamy kostiumów, mamy po prostu
zespół. Ale nie wszystko, bo organizatorom całego spektaklu udało się, a przynajmniej zrobili to słusznie, zachowali przynajmniej część dialogów, które łączyły poszczególne sceny, 21 scen, które mieliśmy możliwość wysłuchać i obejrzeć, bo było w tym trochę też aktorstwa.
Myślę, że to było dobre, że właśnie były te elementy aktorskie, bo po prostu to jakby troszeczkę żyło, prawda?
Bo mnie się wydaje właśnie, że jeżeli brakuje dekoracji scenicznych, rekwizytów, chociaż tam z małym wyjątkiem, bo oczywiście tej...
Tak, Papageno szczególnie.
Tak, to swoją piszczałką się posługiwał na scenie. To jest specyficzna sytuacja, bardzo dobra okazja do tego, żeby zaprezentować swoje umiejętności jako muzyka, jako artysty. Nie można się schować za kostiumem, nie można się schować za maską.
Faktem
trzeba
jest.
Popisać się umiejętnością teatralizacji tego, co się dzieje w samej muzyce. To znaczy przekazania tego swoim głosem, instrumentem, interpretacją.
Tu trzeba wziąć pod uwagę, że dialogi, o których mówiłem, miały za zadanie połączyć coś, co niekoniecznie wszystkim w tak doskonałym stopniu, jak nam było znane. I nie przeszkadzało wcale to, że nie było tłumaczeń na język polski. I sądząc po reakcjach, okazało się, że wszyscy chwytają to, co najważniejsze. Reagowali na wszelkie żarty.
I to było słychać, że reagowali na niuanse. Na niuanse, które właśnie, no bo aria może być znana, libretto też, natomiast...
Właśnie, te partie mówione
tak, niekoniecznie.
Z tej racji, że to było koncertowe wykonanie Czarodziejskiego fletu, oczywiście nie była grana opera od początku do końca, tylko to było jakby the best of, prawda? Najbardziej takie charakterystyczne, piękne momenty, fragmenty z tej opery przedstawione. Prowadził cały ten koncert
pan Sebastian Weigle.
Autentycznie zrobił ogromne wrażenie. Doszukaliśmy się tutaj i w internecie, w jego notkach biograficznych, że w tej chwili stoi na czele opery w Barcelonie.
Ale to nie jedyny jego sukces. On w latach 97-2002 był pierwszym dyrygentem Staatsoper Berlin. I tam między innymi dyrygował właśnie Cyrulikiem Cywilskim, Urprowadzeniem z Seraju, Fideliem, Reichsschützem i właśnie też Czarodziejskim Fletem między innymi. Więc to nie był przypadek, że akurat on zadyrygował właśnie tym dziełem u nas w Poznaniu.
Też 3 razy, zdaje się, otrzymywał tytuł najlepszego dyrygenta roku, czyli on jest człowiekiem utytułowanym nie bez powodu.
Tak.
Ma 2 kapitalne cechy, jak na doświadczonego dyrygenta. Po pierwsze, jego elegancja techniki manualnej była zachwycająca. I drugie, potrafił być czasami nawet aż do przesady pełen wymagań z żelazną dyscypliną, taką można by powiedzieć typowo niemiecką, a jednak w efekcie dającą, tak cenną dla muzyki Mozarta, lekkość, potoczystość, sprawność narracji.
No i orkiestra.
Powiem, że dla mnie był to najlepszy element całego spektaklu. Przede wszystkim orkiestra pokazywała to, co dyrygent w swojej technice manualnej, a mianowicie lekkość interpretacji. To nie była mała obsadowa orkiestra, naprawdę była liczna, a przy tym bardzo spójna, sprawna, plastyczna, no i pięknie, lekko brzmiąca.
Moim zdaniem ta orkiestra też była niezwykle plastyczna, bardzo energetyczna, ale to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że muzycy byli ciągle czujni. Oni byli aktywni, zaangażowani w interpretację, słuchali solistów i niekiedy, kiedy ci soliści wprowadzali nieoczekiwane zmiany tempa, oni natychmiast reagowali. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, zwłaszcza to było też słychać w ariach, że fenomenalnie wiedzieli kiedy, w którym momencie intermezzo orkiestra może wyjść naprzód, kiedy może być na pierwszym planie, a kiedy ma się
schować,
tak, być jedynie
tłem,
współgrać właściwie, współtworzyć kreację solisty. I to moim zdaniem była duża, bardzo duża zaleta.
Teraz będzie mowa o solistach, bo solistów w tej operze jest dużo. Chcemy Państwu przede wszystkim opowiedzieć o odtwórcy partii Sarastra, w którego wcielił się Aleksander Winogradow, rosyjski śpiewak, który już od wielu lat przebywa w Niemczech, na scenach niemieckich głównie występuje, nie tylko zresztą, powalił nas barwą i siłą swojego głosu.
Dysponuje wyrazistym basem, głosem bardzo nośnym, takim dźwięcznym, o przyjemnym, takim aksamitnym brzmieniu, głębokim brzmieniu. wykonaniu i co jest najważniejsze, to jest głos wyrównany w całej swojej skali. Bardzo często zdarza się, że basy fenomenalnie śpiewają doły na przykład, a już nieco gorzej osiągają góry. Natomiast tutaj ten głos był wyrównany w całej skali. Może w pewnym momencie w swojej arii Oasis und Osiris faktycznie tam ten najniższy dźwięk może nie wyszedł mu doskonale, ale moim zdaniem ogólnie sprawiał bardzo dobre wrażenie. Poza tym my tu będziemy mówić za chwilę o umiejętnościach aktorskich, ale uważam, że on też był osobą, o której później trzeba wspomnieć. To tak.
Jego cechowała rzadka u wokalistów cierpliwość narracji. To wszystko, co pokazywał, pokazywał tak, żeby dotarło.
Pamiętajmy, że Sarastro, jako ten kapłan najwyższy, no jest postacią pełną powagi.
Dostojną.
Tak, właśnie. I taki był ten śpiew winogradowa.
On uosabia spokój, mądrość, szlachetność i właśnie ten spokój, ta swoboda, naturalność. On śpiewał jakby od niechcenia, ale śpiewał dźwiękiem dobrze, no brzydko to powiem, postawionym i faktycznie interpretował to dokładnie w ten sposób, w jaki Sarastro śpiewać powinien.
Teraz postaci głównych bohaterów, wokół których wszystko się dzieje, cała akcja, czyli Tamino, książę. Może od niego rozpoczniemy, bo jego luba, Pamina, to kolejna opowieść. Myśmy się spodziewali innego solisty, który miał śpiewać partię Tamina.
Słynnego Stefana Rigamera.
Tymczasem pojawił się przed nami
Martin Homrich. To przede wszystkim człowiek, który, podobnie jak Winogradow, ma barwę głosu i jego jakość identyczną w całej skali, a ta partia zawiera szereg karkołomnych rejestrów. Podołał temu od początku do końca. Notabene on jest związany z hamburską operą i często tam jest, ale też człowiek już bywały w świecie operowym.
On mnie nie zaskoczył pod względem walorów głosowych. Ja uważam, że on śpiewa poprawnie. On się całkiem
nie był
sprawnie posługuje w tym, co w sobie ma po prostu, tak? Bo człowiek się z pewnymi walorami rodzi. Jedyne, co może, to je kształcić, udoskonalać technikę i tak dalej, więc on to potrafi. Ale myślę, że Winogradow jednak wypadł dużo lepiej.
Teraz partnerka Tamina, czyli Pamina, córka królowej nocy, w której jest zakochany Tamino, która zostaje uwięziona przez Sarastra, ale wcale nie z jakichś złych powodów, tylko dlatego, żeby ją chronić właśnie przed tą złą matką, demonem ciemnych mocy. I tutaj przedstawiła nam się śpiewaczka brazylijska.
Adriana Queiroz. Śpiewaczka, która jednak mimo edukacji w Brazylii, ale także w Europie, już też świat zjeździła. Ona ma taki ciekawy głos. Przyznam się, że z głosów kobiecych podobał mi się najbardziej, a to z tej racji, że nadała tej postaci przez swój głos taką pewną ponętność, ale nie nasyconą, nazwijmy to seksem, ile pewną ciągłością opowieści. I to w jej interpretacji bardzo mi się podobało. Miała pewne drobne problemy z górą.
Ona mnie się mniej podobała w pierwszym akcie i być może była zdenerwowana.
Tak. Natomiast w drugim akcie pokazała właśnie tę piękną ciągliwość głosu, tą taką obietnicę kolejnych spełnianych zapowiedzi.
Mnie się wydaje, że to musiało być chyba zdenerwowanie, bo ona znajduje się w pierwszej obsadzie tej opery w Staatsoper Berlin, że teraz obecnie w Teatrze Schillera. Ale ona ma doświadczenie w śpiewaniu oper mozartowskich, była Cerliną, teraz w tym sezonie będzie śpiewała Paminę i Despinę w Così fan tutte, więc widocznie z tym Mozartem... Tak, jest jej w tym sezonie nadchodzącym widocznie po drodze. Natomiast tak, to też potwierdzam, że w moim odczuciu w drugim akcie zdecydowanie się rozśpiewała. Może była zbyt rozwibrowana, to brzydkie słowo, ale wydaje mi się, że Pamina mnie się przynajmniej kojarzy z subtelnością, z lirycznością. Troszeczkę czasami tego brakowało, chociaż nie można jej odmówić umiejętności tworzenia nastroju na scenę. Nie, bo to zwłaszcza w tej arii Ach, ich fühle es, es ist verschwunden, to moim zdaniem stworzyła właśnie taki intymny, kameralny nastrój dziewczyny, która przeżywa bardzo silne emocje.
No i teraz postać, która w zasadzie, pomimo że nie jest pierwszoplanową, ale jednak bardzo, bardzo istotną w całym spektaklu czarodziejskiego fletu, mianowicie Papageno, czyli ptasznik, ta postać, która towarzyszy księciu Tamino podczas wędrówek, że tak powiem, w poszukiwaniu ukochanej. Taki sobie cwaniaczek troszeczkę, który również poszukuje swojej partnerki. Na końcu oczywiście w nagrodę od Sarastra dostaje swoją taką bliźniaczą duszę, Papagenę. I tutaj powiedziałabym, że rzeczywiście wspaniale się wywiązał z tej roli i wokalnie, a przede wszystkim aktorsko.
Pan Roman Trekel to jest postać obdarzona przede wszystkim przez naturę wiskomika i tym, co natychmiast daje sympatię publiczności. On zrobił nawet taki gest, że w pewnym momencie w trakcie swojej
pierwszej arii,
tak, wyjął kartkę i przeczytał, bo tak to trzeba określić, polską wersję tego.
Znaczy usiłował zaśpiewać, powiedzmy sobie.
Wersję polską. Tak.
To oczywiście było mało zrozumiałe, nawet dla jak najbardziej rozumiejących różne odmiany języka polskiego, ale to zyskało mu natychmiast sympatię, którą wykorzystywał.
Sala się roześmiała, rzeczywiście.
I którą prezentował do końca spektaklu.
Znaczy, ja uważam, że to był bardzo uprzejmy ukłon w stronę polskiej publiczności. A poza tym, to jest taka postać trochę, ona jest właściwie postacią buffa, taką, której wolno trochę na więcej, pozwala ona sobie na więcej błazenady, na puszczanie oka do widza i właściwie Trekel pokazał właśnie tę wiskomika, ale pokazał też, że ma dużo dystansu do siebie, że ma duże poczucie humoru, że można bawić się konwencją, bo on w grę aktorską wciągał nawet dyrygenta momentami, a czasami też wpływał pobudzająco na aktorów,
swoich
między
partnerów.
Innymi Homlisia. Mam wrażenie, że Homli właśnie pod wpływem Trekela otwierał się bardziej aktorsko. Natomiast trzeba podkreślić, że to jest rola charakterystyczna. Śpiewając ją trzeba sprostać wymaganiom artykulacyjnym, popisać się znakomitą dykcją i przy tym zachować poprawność głosu. No i to się, poprawność emisji głosu. I to się udało, to się Trekelowi udało.
No i teraz Królowa Nocy, bardzo ważna postać, pomimo że w zasadzie w operze skupia się tylko na dwóch ariach. Paskudnie trudnych, powiedziałabym. Sopran koloraturowy. To jest rola, w której, jak pamiętacie, przed laty i to w skali światowej odnosiła wielkie, wielkie sukcesy z urodzenia poznanianka, a potem już warszawska śpiewaczka Zdzisława Donat. Śpiewała przecież w samym Metropolitan Opera. Tutaj nam się przedstawiła pani
Cornelia Goetz, która też zresztą śpiewała również pod Liwajnem. Ale nie wiem, czy z równie doskonałym i porywającym skutkiem. Myśmy usłyszeli tylko jedno wykonanie. Część jest dostępna na jej stronie internetowej, ale ona szczyci się tym, że wykonała około 650 razy tę arię, więc wydaje się, że powinna być specjalistką, po prostu sopranem od zadań nieziemsko-morderczo-specjalnych.
Pierwsza część z tej pierwszej arii, ona jest dramatyczna. I tam pani Cornelia Goetz pokazała, że ma w sobie ogromny ładunek umiejętności przekazania tej takiej niemal heroicznej w tym momencie postaci. Mi trochę przeszkadzała jej barwa głosu, jej taki
ostrość
momentami
biegała.
Ostrość i nawet piskliwość, co było słychać, zwłaszcza w tym najwyższym dźwięku tej pierwszej arii. Ale powiedzmy, że technicznie, daj Boże każdej śpiewaczce poradzić sobie w taki sposób z tymi dwiema koszmarnie trudnymi ariami, to by było.
Mi się wydaje, że ona zdecydowanie poradziła sobie z najwyższymi dźwiękami. Natomiast brakowało mi, ona po prostu nie ma takie wrażenie, przynajmniej nie pokazała tego na tym koncercie, może akurat była w gorszej formie. Nie pokazała jakiegoś dużego głosu, jakiejś dużej objętości, dużej masy brzmienia. Partia Królowej Nocy to jest partia też po części mocno dramatyczna. Ona moim zdaniem powinna budzić też grozę tym, w jaki sposób interpretuje arię, ale też właśnie możliwościami głosowymi. Natomiast ideałem byłoby połączyć te dwie rzeczy, czyli tę moc brzmienia z ruchliwością, z lekkością wykonywania koloratur. To się rzadko zdarza, rzadko udaje.
Czyli doceniając sprawność techniczną pani Corneli, publiczności szalenie się podobała. Dostała w każdym razie w pierwszym akcie chyba największe oklaski. No i chór wreszcie, chór, na który czekaliśmy, żeby zaśpiewał i żebyśmy mieli skalę porównawczą z naszym chórem, który ciągle uchodzi za najlepszy chór operowy w Polsce.
Daleki jestem od porównań, ale chyba gdybym miał wybrać chór poznański i tamten, wybrałbym poznański, nie tylko z pobudek patriotycznych. Ten chór był bardzo profesjonalny, zdyscyplinowany, bardzo stopliwy, choć z nieco rozwibrowanymi głosami żeńskimi. A tak nic zarzucić, nic ująć, dlatego że po prostu jest to profesjonalny,
dobra robota,
bardzo
tak
dobry,
powiem,
profesjonalny chór.
Mnie się podobało to, jak oni śpiewają piano. To jest piano, ale jest wyraziste, jest słyszalne w ostatnim rzędzie. To są profesjonalne głosy i to słychać. Natomiast czasami no, miałam wrażenie, że faktycznie to brzmienie nie jest tak jednorodne, nie jest tak brzmiące, tak przyjemne jakościowo w odbiorze, na przykład jak w przypadku naszego chóru.
I pozwolę sobie na taką refleksję. No, niewątpliwie był to wspaniały prezent opery berlińskiej dla Teatru imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
W każdym razie publiczność była zadowolona, zachwycona. Były oklaski na stojąco. Myślę, że artyści bardzo się cieszyli z tej reakcji, po której no, na początku być może nie wiedzieli, jak zostaną tutaj przyjęci, a okazało się, że publiczność rozumie, co artyści w języku niemieckim nam przekazują. Dobrze reagowała publiczność na poszczególne prezentacje arii i fragmentów churalnych.
No ja jednak czekam na operę, w której większość śpiewaków będzie wokalistami jednak z pierwszych obsad. No i życzyłabym sobie zobaczyć już nie wersję koncertową, ale w pełnej inscenizacji. No bo jednak to jest rzecz, która
na
nie ma sobie równych.
Na myślę, że byłoby to warte grzechu.
Dyrektor Michał Znaniecki zaprosił nas za 100 lat, także sądzę, że pani Martyna
być może pan dyrektor
to
dożyje tego
ma szansę
wieku. Nie sądzę, żeby nam się to udało. Bardzo dziękuję. Martyna Pietras, Andrzej Chylewski dzisiaj razem ze mną tutaj opowiadali państwo o tym, co działo się w gmachu pod Pegazem w miniony piątek. Dziękuję wam bardzo.